Witam Kościele. Cieszę się, że mogę być z wami. Mam nadzieję, że mój głos da radę, bo trochę tam szwankuję, ale wierzę, że się uda. Cieszę się, że się zbieramy w imieniu Pana Jezusa, któremu należy się wszelka chwała i cześć ze względu na to, co dla nas zrobił. I chciałbym też, żebyśmy się pomodlili na początek, żeby to słowo było właśnie tym słowem od Niego dla nas, słowem, które będzie nas budowało, które będzie nas pocieszało, które będzie nas objawiało, a On sobie z tego weźmie chwałę. Panie Jezu, właśnie prosimy Ciebie o to, żebyś, Boże, Ty mógł do nas przemawiać, Panie Jezu, przez to słowo, żebyś, Boże, mógł być pokornym, Panie Jezu, tym, który przekaże to, co Ty chcesz, Panie Jezu, żeby to mogło Tobie przynieść chwałę, Panie Jezu, nam pożytek. I dziękuję Ci, że dałeś słowo, Panie Jezu, że Ty nim jesteś, Panie Jezu, po to właśnie, żebyśmy mogli przez nie również doświadczać Ciebie, Panie. Weź sobie chwałę. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić o takim pytaniu, myślę, że chyba najważniejszym pytaniu, które zostało zadane ludziom. To pytanie możemy przeczytać w Ewangelii Marka, 8 rozdziale, 27 wersecie, gdzie czytamy tak. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich, za kogo mnie ludzie uważają? Właśnie dziś chciałbym raz z wami przyjrzeć się, jak szczególnie współcześnie ludzie mogą odpowiadać na to pytanie. Kim jest Jezus? I zacznę od grupy, która w czasach Jezusa była najmniej liczna, w ogóle jej nie było. To grupa ludzi, którzy na tak zadane pytanie odpowiadają, że Jezus był nikim, że jest legendą, że nie istniał, nie jest osobą, postacią historyczną. I trochę nie dziwi to, bo od tych 2000 lat, kiedy Pan Jezus zadał to pytanie, to właśnie ludziom wydaje się, że ponieważ to było tak dawno temu, no to cała historia Jezusa jest mitem. I tej grupie ludzi, zgodnie zresztą z zasadami historii, tego co historia uważa za wydarzenie bądź postać historyczną, a uważa wtedy, kiedy istnieją wzmianki w innych dokumentach, które są traktowane, uważane za historyczne, najlepiej w paru różnych źródłach, o takim wydarzeniu czy o takiej osobie. I zgodnie z tymi kryteriami chciałbym takich parę właśnie przykładów podać, ponieważ oczywiście najwięcej o Jezusie wiemy z Ewangelii, tak? To jest jedno źródło, również historyczne, ale żeby dać zadość tym warunkom, to możemy spojrzeć do innych. Na przykład Korneliusz Tacyt, który żył między 55 a 120 rokiem życia, rzymski historyk, pisząc o chrześcijanach, mówi tak. Początek tej nazwy dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. Widzimy, jaka niezwykła zgodność z tym, co wiemy o Jezusie i również o tych wydarzeniach, o których tu jest napisane, z Ewangelii. Inny rzymski historyk z II wieku, Swetoniusz, pisze przy okazji cesarza Klaudiusza tak. Żydów wypędził z Rzymu, bo bezustannie wichrzyli podżeganiem przez jakiegoś Chrystosa. Około 70 roku, po tym jak Rzymianie zniszczyli Jerozolimę, Syryjczyk Mara Ber Serapion napisał z więzienia list do syna, w którym pisze tak. Jaką korzyść osiągnęli Żydzi z tego, że skazali swego mądrego króla? Przecież wkrótce potem znikło ich królestwo. I ostatnim, o którym chciałem wspomnieć, ale też nie jedynym, ja jakby tutaj tylko podaję przykłady, takim być może najbardziej znanym i jednocześnie najobszerniejszym fragmentem z źródeł historycznych jest fragment pracy Józefa Flawiusza, takiego Żyda, ale który kolaborował z Rzymianami, więc pisał historię, pisał te kroniki z perspektywy rzymskiej, który w swoim dziele zatytułowanym Dawne dzieje Izraela napisał tak. W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wielu Żydów, jak też i pogan. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Znowu widzimy zgodność z tym, co wiemy z Bożego Słowa. I też chciałem od razu uprzedzić, że wedle historii, czy wszyscy tutaj cytowani autorzy, nie wiemy nic o tym, żeby byli chrześcijanami. Tak więc jakby z punktu widzenia tych kryteriów historycznych, mam nadzieję, że jakby tej grupie dałem jakby trochę argumentów na rzecz tego, żeby pomyśleć o tym, że Jezus był postacią historyczną. Również nie mniej ważnym argumentem jest tak zwany argument społeczny. Ponieważ, jak zresztą nawet w tych fragmentach czytamy, Jezus miał, wygląda na to, więcej przeciwników niż zwolenników. To zwłaszcza właśnie z powodu tego, że tak bardzo, że tak powiem, ówczesnym rządzącym był więcej niż niewygodny, dlatego też w taki, a nie inny sposób Jezus zginął. I można sobie zadać pytanie, czy gdyby był legendą, to jakże byłoby prościej tym ludziom stanąć przed ludźmi w Jerozolimie czy gdziekolwiek powiedzieć, słuchajcie, ale przecież to jest mit, przecież go nie ma, to jest jakiś fake news. Ale nie mogli tak zrobić, bo wiedzieli, że by się tylko ośmieszyli, ponieważ wszyscy wiedzieli w tamtym czasie, że Jezus był, że ludzie mogli go słyszeć, mogli jakby doświadczać jego działania, mogli być uzdrawiani, mogli być karmieni. I właśnie to, że Jezus miał wpływ, spowodowało również to, realny wpływ, spowodowało również to, że właśnie powodował ból głowy u tych wszystkich rządzących i to, że coś musieli z nim zrobić. I stąd również wymyślili ten spisek, poprzez który Jezus stracił życie. I mam nadzieję, że jakby te argumenty dają do myślenia i jeżeli ktoś nadal chce uważać, że Jezus jest mitem, że Jezus jest kimś, kogo nie było, to znaczy, że nie opiera się na prawdzie, że ma pewne subiektywne przesłanki do tego, żeby o nim nie myśleć. I rzeczywiście można tak powiedzieć, że to troszkę przypomina taką sytuację jak z lekarzem, czy jak idziemy do lekarza, czy ktoś przyszedł do lekarza i dowiedział się niestety, że ze względu na diagnozę, objawy, badania, wszystko wygląda na to, że on ma raka płuc. I są ludzie, którzy wychodzą z takiego lekarza, mówią, myślą sobie, co zakonował. Po prostu muszę poszukać jakiegoś lepszego lekarza, który mi powie, co rzeczywiście jest. Tak? Ludzie czasami odrzucają prawdę, bo jest niewygodna dla nich. I podobnie tutaj, to, że Jezus jest osobą prawdziwą, historyczną, oznacza, że rzeczywiście jest sens zastanowić się nad tym pytaniem, kim jest Jezus. Idźmy dalej. Inną grupą ludzi, którzy mają świadomość tego, że Jezus był postacią historyczną, że również miał wielki wpływ na społeczeństwo w czasach, w których żył i również wciąż ma wpływ na ludzi dzisiaj, uważają go często za naprawdę wielkiego człowieka, wielkiego męża, wielkiego humanistę. Sami najczęściej są to humaniści, są to filozofowie, myśliciele, którym niektóre wypowiedzi Jezusa, skazania na górze, bardzo pasują. Widzą właśnie w nich Jezusa jako tego, który głosi takie braterstwo wśród ludzi, o tym, żeby przebaczać swoim wrogom, ale wciąż nie mają go na nikogo więcej niż wielkiego człowieka. Do takich ludzi należy Bernard Russell, Albert Einstein czy Richard Dawkins. I są to ludzie, których również nie interesuje dojście do tej prawdy, odpowiedź na to pytanie, kim naprawdę jest Jezus. Taką podgrupą tej grupy są religie. Na przykład islam, w którym Jezus jest jednym z trzech najważniejszych proroków po Mahomecie, Abrahamie. Jezus, nazywany tam Isa, jest właśnie tym jednym z tych trzech najważniejszych. Podobnie wyznawcy Hare Krishny również uważają, że w tym okresie nieopisanych okresu czasu między 12 a 30 rokiem życia, że Jezus był w Indiach, że zetknął się ich z religią, stał się jej wyznawcą, wrócił z powrotem i że właśnie pod wpływem ich religii tak piękne, światłe nauczanie miał. przenosząc na taki język współczesny, są to ludzie, którzy, wiecie, robią sobie zdjęcie w takiego selfie z Chrystusem, potem umieszczają, tworzą post w swoim kanale i mówią, patrzcie, to jest jeden z nas. Ich nie interesuje tak naprawdę to, co Jezus mówi, ani specjalnie kim był, ponieważ wciąż jest osobą medialną, raczej pozytywnie postrzeganą przez innych, chętnie inkorporują Jezusa do swoich religii, do swoich postrzegań, często wkładając w usta Jezusa słowa, których on nigdy nie powiedział. To pokazuje, jak ważne jest przy szukaniu odpowiedzi na to pytanie, kim jest Jezus, by sięgać do źródeł. Jest takie powiedzenie, które mówi, że woda najczystsza jest u źródeł. I właśnie dlatego warto jest sięgać do Ewangelii, w których, tak jak apostoł Jan w liście na początku swojego listu pierwszego pisał, że to, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy, to, co nasze ręce mogły dotykać, to wam opisujemy. To jest to pierwsze źródło, w którym możemy się dowiadywać i próbować odpowiedzieć na pytanie, kim Jezus jest. I wiecie, mogłoby się wydawać, że kiedy tak robimy, to już jesteśmy w domu, to już jest wszystko spokojnie, to już jest wszystko dobrze. Ale historia pokazuje, że niekoniecznie. Bo trochę zgodnie z takim powiedzeniem byłego prezydenta Polski, który powiedział, że nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. Tłumacząc to trochę bardziej tym, jak apostoł Paweł pisał, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Ważne jest nie tylko jak zaczynamy, gdzie zaczynamy szukać, ale czy do końca jakby trwamy w tym źródle, w którym słusznie jest nam dane jako miejscu odkrywania tego, kim Jezus jest. Bo mamy właśnie przykład z historii niejakiego Ariusza, starszego zboru w Aleksandrii, który około 300 roku, prawdopodobnie ze względu na to też, w jakim mieście żył, ponieważ to była stolica, powiedzmy stolica, gdzie ścierały się wiele myśli, filozofii, teorii, ale myślę, że również ze względu na to, że tenże Ariusz dopuścił do tego, że stworzył sobie taką furtkę, że jakby uznał, że nie tylko Ewangelia jest tym źródłem jedynym natchnionym, który mówi o tym, co boskie, co duchowe, ale że są jeszcze jakieś inne źródła, są jakieś jeszcze inne miejsca, które warto słuchać, które warto poznawać. I prawdopodobnie ze względu na właśnie wpływ tych różnych myśli, a w szczególności Ptolemeusza, który uważał, że to, co boskie, nie może mieć początku ani końca. I sama ta teza jest dość prawdziwa, ale dość złośliwie, bym powiedział. Ariusz przyłożył ją do Jezusa i uznał, że no to Jezus nie może być Bogiem. I wiecie, był w tym na tyle, że tak powiem, uparty, na tyle wytrwały, na tyle aktywny, że my w ogóle dzisiaj o nim mówimy. To właśnie od niego powstał arianizm, który bardzo szybko, właśnie gdzieś w tym IV wieku naszej ery, opanował większą część zachodniego chrześcijaństwa. Również dzisiaj mamy wpływ czy kontynuację tej jego myśli w osobach Świadków Jehowy. I wiecie, niezwykłe jest to, że Duch Święty wiedział, że tak będzie. I dlatego gdzieś około 70 roku naszej ery, tak wierzę, to jest jakby takie moje osobiste jakby przekonanie, zaczął, że tak powiem, no nie chcę użyć słowa przymuszać, ale rozmawiać z apostołem Janem. Wierzę osobiście, że on nie miał zamiaru już niczego więcej pisać, bo uznał, że w apostołowie bracia już wszystko świetnie opisali. Marek, Mateusz, Łukasz. I że nie ma potrzeby dodawać niczego do tego. Ale wierzę, że Duch Święty, wiedząc o tym, że za chwilę będzie największy atak na centralną osobę, postać chrześcijaństwa, na samego Jezusa, jakby chciał, aby Jan napisał jeszcze jedną Ewangelię. I zaczął mu przypominać rzeczy, które generalnie były im znane, przypominać historię, ale sądzę, że nie do końca apostołowie rozumieli, o co w nich chodzi. Niektórych z nich nie opisali, bo właśnie nie wiedzieli w ogóle, jak ugryźć temat. Duch Święty, wierzę, przypominał Janowi to, jak należy właściwie interpretować te historie, których oni byli świadkami. I właśnie dlatego powstała Ewangelia Jana. Jej głównym tematem jest boskość Chrystusa. Ale też chciałbym, żeby to było jasno powiedziane, to nie jest jedyna księga, w której o boskości Jezusa możemy czytać. Bo zarówno w Starym Testamencie, jako o Mesjaszu, jak i w Nowym Testamencie, w innych księgach również jest o tym mowa. I zacznijmy może właśnie dlatego od tej księgi Jana, od fragmentów, które jakby o tym wyraźnie mówią. Od samego początku. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 4. Czytamy tam tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj są wymienione takie 3 do 4 atrybutów Boga. Jest nim to, że jest Słowem, to, że jest Stwórcą, to jest, że jest życiem, a jednocześnie światłością. I wiecie, niezwykłe jest, bo dopiero przygotowując się do tej posługi, zauważyłem, że od wersetów 9 do następnego właściwie większość tych atrybutów jest wymienianych w odwróconej kolejności w kontekście Jezusa. Posłuchajmy od 9 wersetu i dalej. Prawdziwa światłość, to światło, o którym przed chwilą czytaliśmy w 4, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez nie powstał, Stwórca, lecz świat go nie poznał. I potem w 14, a Słowo ciałem się stało, to Słowo, o którym czytamy w 1 wersecie. I zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. I jeszcze 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. O Ariuszu, gdybyś w swoich szczerych dociekaniach chciał przeczytać ten fragment, że może być jednorodzony Bóg. To jedno drugiemu nie przeszkadza. Ale idźmy dalej. Ewangelia Jana, 1 rozdział, wersety od 47 do 49. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Taki krótki komentarz. To jest moment, w którym po raz pierwszy Jezus spotyka się z Natanaelem. Tak po ludzku rzecz biorąc. Dlatego też nic dziwnego, że tam Natanael w kolejnym wersecie mówi: skąd mnie znasz? I teraz jest bardzo niezwykła odpowiedź. Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. I bardzo specyficzna reakcja Natanaela, który mówi wtedy: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Dlaczego? Ponieważ Natanael wybrał sobie to drzewo figowe, by było daleko od jakichkolwiek ludzi. On chciał mieć pewność, że nikt go tam nie zobaczy. Jedyną osobą, która mogła go pod tym drzewem figowym zobaczyć, był Bóg. Dlatego ten Natanael, który jeszcze wcześniej takim powątpiewaniem mówi, czy z Nazaretu może być coś dobrego, nagle wyznaje: ty jesteś Synem Bożym. On rozumiał, kto go tam zobaczył. Idźmy dalej. Ewangelia Jana, 2 rozdział, wersety 24 i 25. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Kto ma tą cechę, te atrybuty, tą władzę, moc, żeby wiedzieć o każdym z nas wszystko? Kto jest taki jedynie wszechwiedzący? Jak nie Bóg? Idźmy dalej, Ewangelia Jana, 5 rozdział, wersety od 17 do 18. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego te Żydzi tym usilniej starali się o to, by go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wiecie, to jest niezwykłe, bo to był jeden z głównych, żeby nie powiedzieć jedyny powód, dla którego Żydzi chcieli go zabić. Ja myślę, że oni by jakoś przeboleli fakt, że Jezus uzdrawiał w sabat. Również ta bardzo taka szorstka i niewygodna dla ich uszu nauczanie Jezusa, tak żeby jakoś przełknęli, ale nie mogli jakby znieść tego, że Jezus czynił siebie równym Bogu. Zresztą za chwilę zobaczymy to w następnych fragmentach. Ewangelia Jana 5:23. Jezus mówi tak: aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Wiecie, dla Izraelity wychowanego w prawie mojżeszowym to było coś nie do pojęcia, ponieważ pierwsze przykazanie mówiło, że tylko ja jestem Bogiem i nie będziesz miał żadnych bogów obok mnie. Poniekąd w pewnym sensie słusznie faryzeusze się tutaj, że tak powiem, burzyli, Tylko nie rozumieli jednego, że ten, który im to mówi, żeby wszyscy czcili syna jak czczą ojca, właśnie jest równy ojcu. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Idźmy dalej. Ewangelia Jana 8:19. Wtedy mu rzekli, gdzie jest ojciec twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też ojca mojego. Kolejna wypowiedź, w której Jezus pokazuje swoją zależność od ojca i to, że on wychodzi, pochodzi od ojca. Ewangelia Jana 8:28. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. I nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój ojciec nauczył. Wiecie, tu po polsku gramatycznie nie jest poprawnie, ale dobrze przetłumaczone, ponieważ Jezus tu używa słowa Jahwe, ja jestem. Tego imienia, które Bóg objawił Mojżeszowi, kiedy ten wreszcie zgodził się pójść do Egiptu, ale powiedział, dobrze, jak tam pójdę, spytają się mnie, ale kto mnie tam posłał, który Bóg? To co mam im powiedzieć? Wtedy Bóg powiedział, powiedz im, jestem, który jestem, posłał mnie do was. Właśnie tego zwrotu tutaj Jezus używa. Idźmy dalej. Ewangelia Jana 8:56. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz Abrahama, widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwszy niż Żydli Abraham był, jam jest. Znowu. Zupełnie nie gramatycznie, ale poprawnie przetłumaczone. Jam jest, ja jestem. I Żydzi rozumieli, co on mówi, bo wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Ewangelia Jana 10, wersety od 30. Jezus mówi, ja i ojciec jedno jesteśmy. Już bardziej wprost się nie da. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Odrzekł im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego, za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Od 37. Jeżeli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Wiecie, w języku polskim to określenie ja w Ojcu, Ojciec we mnie jest takie, jednym uchem wpada, drugim wypada. Chciałem tutaj taką pewną dygresję zrobić matematyczną. W teorii zbiorów jest takie pojęcie zawierania się zbiorów. Właśnie używane takie potocznie pojęcie, że zbiór jest w zbiorze innym. Jeżeli więc powiemy, że zbiór A jest w zbiorze B, to znaczy, że ten zbiór B całkowicie go otacza, że ten zbiór A, będąc w środku, nie wykracza nigdzie poza. Ale jeżeli jednocześnie powiemy, że zbiór B jest w zbiorze A, czyli można powiedzieć na odwrót, to żeby te dwa zdania były naraz prawdziwe, oznacza tylko jedną rzecz. Że te zbiory A i B muszą być identyczne. Identyczne. Idźmy dalej. Ewangelia Jana 14 rozdział, wersety od 7. Gdybyście byli mnie poznali i ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, panie, pokaż nam ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus. I chciałem zwrócić uwagę, to jest jeden z najbardziej niezwykłych wersetów w ogóle w całej Biblii. Ponieważ jak widzimy do tej pory, dialog jest między Filipem a Jezusem. Ale najwyraźniej ojciec nie wytrzymał i odsunął na chwilę syna, powiedział, nie, nie, już nie wytrzymam, teraz ja odpowiem. Bo w tym 9 wersecie czytamy, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto tutaj odpowiada? Kto tutaj odpowiada? I dopiero znowu wraca Jezus, mówiąc, kto mnie widział, widział ojca, jak możesz mówić, pokaż nam ojca. Ewangelia na 18 rozdział, wersety od 3. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, notabene znowu, skąd mógł to wiedzieć, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie. Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. Znowu jest, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Też mały komentarz. Niektórzy sądzą, że tutaj byli też Rzymianie, tu byli sami prawowici Żydzi. Tu była tak zwana milicja świątynna, ludzie wyselekcjonowani, którzy do tam jakiegoś entego pokolenia mieli właściwych, że tak powiem, przodków, którzy Torę znali na pamięć, żyli zgodnie z nią i to były też jedyne jednostki, że tak powiem, które mogły nosić broń. Myślę, że nie ostrą, ale jakby Rzymianom było wygodniej, bo najwięcej powiedzmy jakiegoś zamieszania mogło być wokół świątyni, więc zgadzali się na to, żeby była tam milicja świątynna dla utrzymywania porządku. I właśnie mając na uwadze to, że tam byli sami wychowani na Torze Żydzi. Posłuchaj, popatrzmy na reakcję. Szósty werset. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Bo każdy Żyd prawowity wiedział, że na imię Jahwe należy paść i oddać pokłon. Ewangelia na 20 rozdział, wersety 27 i 28. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz, także Żyd, Pan mój i Bóg mój. I wiedział, co mówi. I tak jak wspominałem, to nie są jedyne miejsca w Bożym Słowie, w których możemy odnaleźć odniesienia do boskości Mesjasza czy Chrystusa. I chciałem jakby jeszcze tylko parę przytoczyć z Nowego Testamentu i ze Starego. Apostoł Paweł w liście swoim do Filipian, w drugim rozdziale, w szóstym wersecie o Jezusie mówi tak. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I pewna ilustracja do tego wersetu. To jest tak, jakbyśmy mieli króla, prawdziwego króla, który z miłości do swojego narodu zakłada łachmany i idzie zmieszać się ze swoim ludem. Żeby nie stworzyć zjawiska wow, żeby, wiecie, móc poczuć się, że jest wśród tych ludzi. On ich nie szpieguje. On po prostu chce być jakby niepoznany. Czy to znaczy, że założył łachmany, że nie jest królem? On nadal jest królem. List Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Znowu to samo, o czym pisze Jan, Stwórca. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I teraz 19 werset, niezwykły. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Chwała Jezusowi. Nie fragment, nie wycinek, cała pełnia boskości. I apostoł Paweł chciał chyba, żeby to zostało zapamiętane przez Kolosan i nie tylko, bo zaraz w następnym rozdziale, w drugim rozdziale, 9 wersecie, znowu to pisze. Gdyż w nim, w Jezusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Chwała Panu. Spójrzmy teraz trochę do Starego Testamentu. Do najbardziej mesjanistycznego proroka, jakim był Izajasz. 9 rozdział, 5 werset. Znamy ten werset, często go wkładamy w życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. O Ariuszu, gdybyś chciał w swojej dociekliwości popatrzeć, jak Żyd Izajasz, prowadzony przez Ducha Świętego, mógł zapisać takie rzeczy. Ręka mu pewnie trochę drżała. Co to znaczy? Syn jest dany, Bóg mocny? Jak to możliwe? Ale Duch Święty mówił, pisz, może nie rozumiesz. Pisz, kiedyś to zrozumiesz. Kolejna rzecz ze Starego Testamentu, bo to tutaj dobrze widać. Wiecie, w naszej współczesnej kulturze polskiej, ale nie tylko, określenie Pan w ogóle nie ma konotacji duchowej. Pan tu nie stał, Pan Kowalski. Ale w Starym Testamencie dla Żyda Pan to był synonim ten, którego mógł użyć, ponieważ słowa Jahwe, tych trzech liter, JHW, nie mógł użyć. One były zbyt święte. W bodajże kapłan mógł tylko w pewnych określonych sytuacjach, przy okazji określonych świąt go użyć, tak na co dzień, że tak powiem, ale również z wielkim szacunkiem Żyd mógł używać tego określenia Pan. Ono oznaczało tego jednego, jedynego Boga. Dlatego możemy w 5 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, 4 werset, z tym słynnym Szema Izrael, przeczytać tak. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Również w 2 Księdze Mojżeszowej, 33:19, gdzie Bóg objawił się Mojżeszowi w bardzo szczególny sposób, możemy przeczytać tak. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I w tym kontekście może nawet lepiej trochę będziemy rozumieli, co z kolei apostoł Paweł, Żyd nad Żydy, pisał w 10 rozdziale tego listu, w 9 wersecie. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, nie Panem na Włościach, nie Panem Kowalskim, ale tym Panem, tym jednym, jedynym Bogiem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Również w liście swoim do pierwszym do Koryntian 12:3 czytamy, dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. I teraz jeszcze na koniec chciałbym się podzielić takim pewnym osobistym argumentem, taką myślą, która chociaż jest osobista, ale wierzę, że jest od Ducha Świętego, ale oczywiście nie musicie jej przyjmować, ale z drugiej strony dlatego, że tak czuję, chcę się ją podzielić. Bo wiecie, świadkowie Jehowy, również Arianie czy Ariusz mają wielki problem z Jezusem. Ponieważ wedle świadków Jehowy zbawienie ludzi w skrócie wygląda tak. Bóg znalazł sposób, w jaki sposób zbawić ludzi. Zwołał całe niebo, mówi, wiem, jak uratować człowieka. Całe niebo mówi, halleluja. Bóg mówi, trzeba, żeby jeden, kto jest święty i bez grzechu, zamiast nich umarł na krzyżu. Są jacy święci? Oczywiście las rąk. Tak samo jak gdybym się spytał, czy ktoś oddałby życie z was za mnie, to na pewno byłby las rąk, ale nie sprawdzam. Więc znalazł się Jezus, mówi, ja pójdę. Poszedł, zrobił, odwalił tą czarną robotę. Wraca, mówi, zrobione. I kicha. Wiecie, jemu nawet nie można podziękować. Jemu nawet nie można, że tak powiem, po cichu podejść, poklepać się po ramieniu i powiedzieć, dobra robota. Nie, bo tylko Panu Bogu należy się chwała i cześć, a wedle świadków Jehowy on jest takim jakby archaniołem Michałem, wiecie, kimś, komu nie można, bo tylko Bogu należy się cześć. Dzięki Bogu, że w niebie tak to nie wygląda, bo Jezus jest Bogiem. I teraz tu chciałem przeczytać, żeby nie umknęło mi coś z tej mojej myśli. Koncepcja, że Bóg dla zbawienia ludzi posyła kogoś, żeby to on odwalił tę czarną, ewidentnie czarną, straszną robotę, nie jest możliwa ze względu na Bożą świadomość sprawiedliwości. To jedynie Bóg sam w swojej osobie mógł podjąć się tego ciała, by umrzeć za nas. Nie wiem, czy to rozumiecie, ale Bóg nie mógł od nikogo innego oczekiwać tego rodzaju ofiary. To byłoby nieboże. Jeżeli miał taki pomysł, to jedynie on sam mógł pójść to zrobić. I to zrobił. I wiecie też dlatego w innych fragmentach też, kiedy czytamy, że Jezus na przykład mówił do ludzi, że idź, twoje grzechy są odpuszczone. I byli faryzeusze, którzy słysząc to w swoich myślach, tak czytamy, że w swoich myślach burzyli się mówiąc, on bluźni, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I znowu w pewnym sensie mieli rację. Poza tym, że nie rozumieli, że te słowa wypowiada Bóg w ciele. Bo on ma tą moc odpuszczania grzechów. I mogliby się zadać pytanie, po co wam to mówię? Wy to wszystko doskonale wiecie. Chwała, jeżeli tak jest. Mam świadomość, że dzisiejsze kazanie jest raczej do jednej owieczki niż do 99. Ale po pierwsze, historia pokazuje Ariusza, że była taka jedna osoba, która być może nie miała okazji nie tyle usłyszeć mojego kazania, to byłoby zbyt pyszne. Tak nie myślcie w sobie, ale że jakby nie, nie wiem, czy ktoś próbował, czy nie, mu pomóc. Ale miał niestety bardzo negatywny wpływ. Dużo chrześcijan odeszło od prawdy i również dzisiaj widzimy, że tak jest. I również moja historia, w sensie moje doświadczenie pokazuje, że przynajmniej dwie osoby w swoim życiu chrześcijańskim, osób, z którymi miałem okazję razem Boga uwielbiać, Bogu służyć, uwielbiać Jezusa, później się dowiedziałem, że one nie wierzą w boskość Jezusa. To jakby przyczynia się do tego, że o tym temacie mówię. Bo jeśli masz wątpliwości, to chciałbym, żeby słowo, nie ja, ale słowo Boże pomogło rozwiać ci takie wątpliwości, jeżeli masz. Bo summa summarum, wracamy do tego pytania z samego początku, które cytowaliśmy, bo tak naprawdę ono brzmi troszkę inaczej. Kiedy spojrzymy do Ewangelii Marka, do 8 rozdziału 29 wersetu, brzmi ono tak. I zapytał ich Jezus, a wy za kogo mnie uważacie? To nie ma takiego wielkiego znaczenia, co inni ludzie uważają o Jezusie. Ale najważniejsze jest, z twojego i dla ciebie powodu, żebyś ty znał odpowiedź na to, kim jest Jezus. I żebyś znał ją prawdziwą. Bo tylko Jezus, który jest Bogiem, może cię zbawić. Tylko Jezus, który jest Bogiem, może zmienić twoje życie. Również tylko Jezus, który jest Bogiem, tutaj przyjdzie, by panować. I tego nam wszystkim życzę. Na koniec się jeszcze pomodlimy. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem. Że ty mówisz sam o sobie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dziękuję ci za to, że ty jesteś, ja jestem. Że ty jesteś tym objawionym, który przyszedł, by nas zbawić. Że Panie, dlatego ta twoja krew przelana jest tak cenna. Bo to jest, Boże, twoja krew. Bo ty jesteś ty sam, który przyszedłeś, się objawiłeś. To Panie, ty jesteś tą całą, całkowitą pełnią boskości objawioną, Panie. Dziękuję ci, Jezu, za to, że to ty jesteś. Że możemy ciebie znać. Że jesteś naszym Zbawicielem. Że właśnie to, że nikt niżej, nikt inny, jak ty, Boże, sam nas zbawiłeś, usynowiłeś, Panie Jezu, to sprawia pokój w naszych sercach i pewność, do kogo należymy, z kim się spotkamy i pewność, Panie Jezu, tej radości, którą możemy mieć ze względu na ciebie. Weź sobie chwałę. Amen.